We got any Stephen King fans with us tonight?
Outlander!
The ice is gonna break!
Come and play with us.
We all float down here, and you will too.
Let's have fun!
Sometimes, that is better.
I'm your number one fan.
Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando, jest ze mną Michał Rakowicz. Jerry, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć.
Cześć Mando, witam wszystkich.
I powracamy dzisiaj z naszą serią, której koniec zapowiadaliśmy już kilka razy. Myślałem, że w zasadzie już ostatni odcinek tej serii poszedł, ale potem dogrzebałem się i tak sobie wymyśliłem, że w zasadzie ten koniec to jeszcze jest daleki. Jeszcze mamy o czym opowiadać, a seria to double feature, w której zazwyczaj mówimy o starych tekstach Stephena Kinga, niepublikowanych w zbiorach, o takiej ramocie. No i dzisiaj mamy dwie takie ramoty. Dzisiaj porozmawiamy o opowiadaniu Slate i o opowiadaniu The Night of the Tiger. I zaczynamy od Slade'a. To jest bardzo wczesne opowiadanie Stephena Kinga. Ono zostało opublikowane w 1970 roku. King opublikował je w 8 częściach, czyli w sumie nawiązanie do Zielonej Mili czy The Plant. To jest kolejny tekst, który publikował w odcinkach w studenckiej gazecie The Main Campus. I jest to westernowa parodia o rewolwerowcu Jacku Slade'zie. Te kolejne części ukazywały się między 11 czerwca a 6 sierpnia 1970 roku i one już później nigdzie nie zostały przedrukowane. Tutaj za Wikipedią, bo nie czytałem tej książki. Według książki Stephen King od A do Z, autorstwa George'a Bima z 1998 roku, to opowiadanie nigdy nie zostanie ponownie wydane, ponieważ King stanowczo wyraził sprzeciw wszelkim próbom ponownego wypuszczenia tego tekstu do druku. Do tego stopnia, że ponoć jego prawnik interweniował, skontaktował się z The Main Campus, gdy ci rozważali przedrukowanie zarówno tego opowiadania, jak i publicystycznych kolumn Stephena Kinga w książce w celu zebrania funduszy. No i czym jest ten tekst? To jest western. Stephen King napisał w młodości western o rewolwerowcu Jacku Slade'zie, który przybywa do miasteczka Dead Steer Springs, wezwany przez młodą kobietę Sandrę Dawson, która niczym Susan Delgado, nawet tutaj inicjały się zgadzają, po zmarłym ojcu przejęła stadninę koni i jest teraz nękana przez pewnego bandytę, Sama Columbina, który chce przejąć tę ziemię i chce sprzedać tę ziemię kolei. No i oczywiście będziemy tutaj spoilerować, bo ten tekst, no, on nigdy nie ukaże się w Polsce. No, widzimy różne przygody Jacka, który zabija wiele osób, który upija się, który wchodzi do speluny, salonu, który strzela do wielu różnych osób, a ostatecznie na koniec dostajemy przedziwaczne twisty, które sobie zaraz pewnie rozłożymy na czynniki pierwsze, bo tam wiele rzeczy w tej końcówce wywraca się do góry nogami i nie jest tak, jakby się wydawało od początku. No i ty, mój drogi kolego, lubisz westerny i lubisz Stephena Kinga, więc jak tutaj się bawiłeś na tym?
Przyznam się, że zaskakująco dobrze, bo jak sięgnąłem po ten tekst i od razu na wstępie była ta informacja, że mamy do czynienia tutaj z pastiszem, no to ja byłem raczej pełen obaw, dlatego że ja trochę mam wrażenie, że King średnio sobie radzi z humorem, tak jak sobie średnio radzi ze scenami erotycznymi. No i raczej spodziewałem się katastrofy. No tym bardziej, że ta seria Double Feature, no to w ogóle jest raczej coś, co czytamy w ramach ciekawostek, bo większość tych tekstów nie jest specjalnie dobra, a tutaj okazuje się, że to jest naprawdę udany pastisz. Dlatego, że czuć tutaj wyczucie Kinga, pomimo tego, że on był przecież wtedy no, młodym chłopakiem, do właśnie tej westernowej materii. To, jak on tutaj ogrywa przeróżne westernowe schematy, westernowe tropy, to mi dawało dużą frajdę, nie ma co ukrywać. I to już od w zasadzie pierwszych scen, kiedy wprowadza tego Slade'a tytułowego rewolwerowca, który no, jest po prostu tak twardy, tak pyskaty, tak rzucający one-linerami, jak to tylko możliwe. I on jest i przerysowany w takim rysie fabularnym, co widzimy w dialogach, w jego podejściu do życia i tak dalej, ale on jest też przerysowany totalnie wizualnie, bo my od razu dostajemy opis, że on chodzi cały czas i pali jakieś tam swoje cygaretki czy cygara, że ma wielkie rewolwery, z których to szybkiego posługiwania się słynie.
Jest cały na czarno ubrany.
Dokładnie tak, to też jest przecież westernowy trop. I ja w sumie tego nawet nie wiedziałem w trakcie lektury, że ta historia była wydawana w odcinkach, ale to się czuję w trakcie czytania i to też nie jest wada, dlatego że ja to odbierałem jako właśnie takie spotkania z różnymi tropami, czyli właśnie Slade przyjeżdża do miasteczka i wchodzi do baru i mamy potyczkę z rewolwerowcem. Slade nie wiem, dekuje się w hotelu czy odpoczywa w hotelu i ma potyczkę z kolejnym jakimś tam silnorękim, a raczej niekoniecznie silnorękim, tylko no, postacią, która walczy w określony sposób, zabijając poprzez swojego ukochanego węża. I tutaj bez skojarzeń i podtekstów, proszę. Później mamy, nie wiem, scenę pojedynku w jakimś takim, no też westernowym stylu, na jakiejś farmie na przykład, nie? Mamy później pościg i to porwanie, mamy jakieś akcje na pograniczu, gdzie tam też jest scena po prostu przekomiczna, bo mamy sekwencję, w której widzimy, jak Slade śledzi poczynania gościa, który torturuje pewną postać i początkowo no to my możemy podejrzewać, że tam w ogóle się dzieją jakieś mega hardkorowe rzeczy, a tu się okazuje, że ten torturowany ma stopy w miodzie i niedźwiedź je wylizuje i on właśnie cierpi takie katusze i tam już decyduje się opowiedzieć i wyśpiewać wszystko. I no, tu jest dużo takich właśnie schematów. No zresztą sam punkt wyjścia, nie, że pojawia się rewolwerowiec i wszyscy zakładają, że on ratuje pewną damę w opałach od jakiegoś wielkiego ranchera, który dybie na jej posiadłość. No to jest też po prostu motyw zgrany na wszelkie możliwe sposoby w westernach. I to się po prostu naprawdę czyta z przyjemnością, tym bardziej, że to jest pociągnięte grubą kreską. Te dialogi są dowcipne, właśnie tytułowy Slade rzuca one-linerami na prawo i lewo, robi jakieś głupoty, bo na przykład jak tutaj jest cała sekwencja, kiedy on postanawia się napić i chce skosztować jakąś specjalność baru, które się chyba nazywa zombie i wszyscy mówią, że nikt nie jest w stanie tego pić, a on od razu zamawia trzy, co się później kończy w określony sposób. Też mega zabawny. Także no, ja jestem naprawdę niesamowicie pozytywnie zaskoczony i trochę się dziwię, szczerze mówiąc, Kingowi, że on aż tak negatywnie do tego tekstu podchodzi, bo szczególnie z perspektywy właśnie czasu, nie? Czyli jeżeli weźmiemy na metrykę tego opowiadania, na to, że King był wtedy młodym pisarzem, no to uważam, że to jest jeden z lepszych, nawet niekoniecznie, wiesz, tak literacko, ale pod kątem świadomości twórczej tekstów, które nam się w tym cyklu Double Feature trafiły.
No ja tak optymistycznie nie będę jednak oceniał, aczkolwiek patrzę na to Staram się patrzeć na to pod tym kątem, w jaki sposób to było pisane, wydawane, kiedy i w jaki sposób, bo to
i
też
kogo,
się podkreśla we wstępie.
Dokładnie tak.
Że to jest, że to była zabawa jego, zabawa pisaniem, zabawa słowem, językiem, że to taki jest zupełnie inny wolny King, wolne podejście. To w pigułce się czyta chyba trochę gorzej, bo tu jednak, tak jak mówisz, mamy te rzeczy, które są ciągle podkreślane. On w każdym rozdziale jest podkreślone, że zapala swoje meksykańskie cygaro. W każdym rozdziale ze 2 czy 3 razy jest podkreślone, że sięga gdzieś tam po swoje złowrogie 45. I podejrzewam, że to był taki żart, który wiesz, który po prostu musiał być w każdym odcinku.
Tak.
To były takie checkpointy, które trzeba w każdym odcinku odhaczyć i pewnie każdy na to czekał, bo to zabawne. No ale jak czytasz to na raz, to jest faktycznie wałkowane i powtarzane ciągle, nie? Ile razy on tutaj mówi, że wspomina swoją dawną miłość i to jest całe długie zdanie. Panna Polly Peachtree z Paducah w stanie Illinois, która odeszła tragicznie z ziemskiego padołu łez podczas pożaru wywołanego przez balon, który spadł na stodołę w czasie, gdy Polly doiła krowy. I gdy on wspomina, no czasami to jest skrócone, czasami nie ma tego balonu, nie? Ale z połowa tego jest powtarzana za każdym razem, jak on o niej wspomina. Wspomina ją bardzo często. Ale tak, to jest bardzo urocza ciekawostka. No ja bym tego może nie wywyższał tak mocno, ale to jest urocze. Tu jest kilka fajnych rzeczy, ale też dużo takich naprawdę głupich. Nie wiem, mnie ten humor aż tak nie bawił. No, nawet jak tu mówisz, lizanie stóp przez niedźwiedzia, strzelanina, gdzie są schowani za wielką butlą majonezu, kuloodporna bielizna w końcówce.
Tak.
W pewnym momencie nawet tutaj King umieszcza siebie. To jest też taki
tak,
przedsmak tego, co będzie później, bo tu mamy taką jedną wypowiedź, wymianę zdań. Jeden bohater mówi, przybyłeś w samą porę, a Slate odpowiada, cholerna racja, zawsze to robię, Steve King tego dopilnuje. Czyli narrator, autor jest wspomniany przez bohatera.
Tak, przybija czwartą ścianę, nie?
No. Te wszystkie tropy jasne, to jest wszystko jak szablon westernu, nawet na koniec musi odjechać w stronę zachodzącego słońca. Ale to jest głupie, to jest, nie wiem, mnie ten humor nie bawił. A już na końcu te wszystkie twisty, te zwroty akcji, gdy dowiadujemy się, kim jest tak naprawdę Sandra Dawson, która wynajęła Slade'a, że to nie jest Sandra Dawson, tylko to jest właśnie panna Polly Peachtree z Paducah w stanie Illinois, która zginęła podczas dojenia krów. Tylko ona mówi, że miała amnezję i dopiero dzisiaj sobie o wszystkim przypomniała i zdejmuje perukę i Slate ją wtedy dopiero poznaje, o moja miłości, a za chwilę kolejny zwrot akcji, że to nie, wcale ona nie miała amnezji, tylko już tak nie lubiła Slade'a, że spiknęła się z samym Columbine'em i chcieli go zabić i zabijają go, ale on ma kuloodporną bieliznę, wstaje i zabija ich i to nie jest śmieszne, no to jest głupiutkie, aczkolwiek wiesz, stawiając się w roli studenta, który sobie leży gdzieś tam na trawce w kampusie, czyta tę studencką gazetkę i dostaje taki odcineczek na chwilę w latach 70., w zasadzie 60. jeszcze, to pewnie jest urocze, pewnie było fajne.
No właśnie ja biorę to dokładnie z tej perspektywy i nakładam na to ten filtr westernowy, który ja po prostu lubię. I ja totalnie rozumiem twoje zarzuty, no bo to jest głupie, to jest kompletnie jakby nie do obrony, tylko właśnie wydaje mi się, że ta świadomość twórcza, no w moich oczach jednak ten tekst, nie to, że wywyższa, bo ty tak użyłeś takiego sformułowania, że ja tak go bardzo wywyższam, nie, no to jest pocieszna ciekawostka, ja go raczej bym wyróżniał właśnie jako coś fajnego na tle tych innych opowiadań Kinga, no bo tutaj nieraz to mieliśmy, no wiesz, takie naprawdę wprawki, które no, pachną już naftaliną bardzo mocno. A tutaj właśnie przez to, że mamy coś tak no, dziwnego, nietuzinkowego i specyficznego, no to mówię, to mi się to bardzo dobrze czytało i mnie osobiście ten humor bawił. On jest głupi, no jak szczerze mówiąc przeczytałem ten finał i jeszcze dzisiaj przed naszym nagraniem ja też sobie to odświeżyłem, to po prostu no ja miałem banana na twarzy. To jest absurdalne, jak to się czyta, tym bardziej, że to jest taki jeden akapit na zasadzie, że ach, kochanie, to ja, super, to ty, po czym ona go zabija, po czym on wstaje, udaje, bo ma to właśnie pancerną bieliznę, no to po prostu wow, nie? To jest z jednej strony przekroczenie już wszelkich granic i puszczenie się peronu, ale z drugiej strony właśnie mi to jakoś pasowało i ja kupuję to po całości. Także no dla mnie przeurocza, sympatyczna ciekawostka w ramach tego naszego całego cyklu.
Ja nie umiem ocenić pod kątem języka, czy to faktycznie jest coś ciekawego, aczkolwiek edukacyjny walor miało to opowiadanie, bo tu ze trzy razy jest taki zwrot. Na początku jest powiedziane, że Slate ubiera się na czarno, bo coś lub jest podane, że jest dziwniejszy niż banknot 3-dolarowy. Potem ktoś mu to w twarz wypluwa i to się kończy źle. A potem na samym końcu jeszcze panna Polly Peachtree z Paducah w stanie Illinois też to mówi, że już miała go dość, bo on ciągle zabijał i był dziwniejszy niż banknot 3-dolarowy. Ja przyznam, że nie wiedziałem, co oznacza to określenie, no i się dowiedziałem, że to jest jakieś pewne określenie na odmienną orientację seksualną. Także też walor edukacyjny.
No, dokładnie. Czyli widzisz, dobrze, żeśmy po ten tekst sięgnęli.
Totalnie o nim zapomniałem. On mi wyskoczył po prostu nie wiadomo skąd i bardzo się cieszyłem, że go znalazłem. Natomiast drugi tekst, który na dzisiaj przygotowaliśmy, o tym wiedziałem, chociaż ja przez lata myliłem go ciągle z tym drugim opowiadaniem o tygrysie, czyli Tygrys tu, tygrys tam. I nawet kilka lat temu nagrywałem wiadomości z Martwej Strefy, gdzie mówiłem, że będzie wydana przez Cemetery Dance antologia z opowiadaniem The Night of the Tiger. I chyba nawet w tamtym nagraniu powiedziałem, że to jest to opowiadanie, które u nas ukazało się w kilku miejscach, a to nie jest to opowiadanie i to było kolejne zaskoczenie przed dzisiejszym odcinkiem, bo ja się tak dopiero, wiesz, przeglądając listę, szukając, czy coś mogę tutaj wyłuskać, stuknąłem w łeb, kurde, przecież to jest zupełnie co innego i ja to mam i mogę to przeczytać. No i Noc Tygrysa to jest opowiadanie, które King napisał w latach 60. W jednym źródle widziałem, że rok 1963 jest podany, gdy King miał 16 lat.
Tak, to chyba Wikipedia taką datę podaje, z tego co pamiętam.
Rzetelne źródło, tak. Podobno był zainspirowany jednym z odcinków serialu The Fugitive. Przesłał to opowiadanie do magazynu Fantasy and Science Fiction i otrzymał odręczną notkę o odrzuceniu, w której napisano, że jest to dobry tekst, nie dla nas, ale dobry, masz talent, zgłoś się ponownie. Wydaje mi się, że to też chyba było cytowane w Dance Macabre, ale możliwe, że to o jakieś inne odrzucenie chodziło. No i w latach 70. King odnalazł ten tekst w pudełku z rękopisami, przepisał go i ponownie przesłał też do The Magazine of Fantasy and Science Fiction i tym razem opowiadanie zostało zaakceptowane. Przy czym ten tekst, tak jak chociażby The Wits chyba i jeszcze kilka innych, ostatecznie ma całkiem długą historię. Bo tak jak Slate ukazał się raz w jakimś tam magazynie, w jakiejś gazetce studenckiej, tak The Night of the Tiger zostało po raz pierwszy opublikowane właśnie w The Magazine of Fantasy and Science Fiction w lutym 1978 roku. Ale potem ono było wielokrotnie przedrukowane w antologiach. To są książki More Tales of Unknown Horror z 1979, The Year's Best Horror Stories, część 7, też 79, The Third Book of Unknown Tales of Horror, rok 80, Chamber of Horrors, 84, The Best Horror Stories from the Magazine of Fantasy and Science Fiction, rok 88, Horror Story, część 3, rok 92, Tales of Wonder and Imagination, rok 2010, no i właśnie ta antologia z 2020 roku, o której wspomniałem, Midnight Under the Big Top. To jest antologia wydana przez Cemetery Dance, czyli to jest ten tekst Kinga, jeden z kilku, który on od dekad publikuje wielokrotnie w tego typu antologiach.
No i historia długa i zanim streścisz fabułę, to ja tylko jedną rzecz nawiążę do tego, co ty powiedziałeś, bo ja jak zobaczyłem tytuł, to miałem normalnie flashbacki z Wietnamu właśnie z tego drugiego opowiadania i byłem pełen obaw po prostu co do tego tekstu. No a czy się sprawdziły, no to zaraz sobie pogadamy.
Dobrze. To jest tekst w narracji pierwszoosobowej. To jest historia opowiadana przez Eddiego Johnsona, który dołącza do cyrku i pracuje w cyrku. Eddie obawia się pana Indrasila, poskramiacza lwów, który jest takim furiatem, który jest takim agresywnym, dziwnym typem. Krążą o nim plotki, że kiedyś tam prawie zabił woźnicę, który go rozzłościł. Natomiast sam pan Indrasil obawia się tygrysa. Tygrysa, który podróżuje wraz z cyrkiem. On nazywa się Zielony Postrach, Green Terror. I podobno kiedyś ten tygrys go zaatakował, pozostawiając wyraźną bliznę na karku. I my tutaj śledzimy historię właśnie opowiadaną przez Eddiego. Różne fakty, które prowadzą nas do pewnego finału. Podczas jednej nocy pan Indrasil wyżywał się na Eddim za niewłaściwe czyszczenie klatki i gdy na skutek rozmowy pan Indrasil chciał go uderzyć, no to na scenę wkracza nowy bohater, pan Legeri. Leger, nie wiem jak to się czyta. On powstrzymuje pana Indrasila. No i później my dowiadujemy się z ust innych pracowników cyrku pewnej szarpanej historii. Otóż pan Legeri podąża za cyrkiem co roku przez ostatnie 20 lat i no najwyraźniej dzieli jakąś nieznaną przeszłość, jakąś historię z panem Indrasilem. Pan Leger uczestniczy w każdym występie cyrku i zawsze stoi obok klatki tygrysa. Potem widzimy oczami Eddiego pewne takie, to nawet nie, ciężko nazwać starciem. No, pan Indrasil wyżywa się na tygrysie, dźga go jakimś kolcem, co też obserwuje jakiś cień o zielonych oczach. No i finalnie, cały finał rozpoczyna się od fali upałów, która trochę rozwala pracę cyrku. I po tych falach upałów przychodzi wielkie tornado, które tak naprawdę no, przynosi nam finał tego opowiadania. Bohaterowie Eddie wraz z dwójką bohaterów próbują schować tygrysa do, no, do bezpiecznego miejsca, ale nie udaje im się to. Ostatecznie wzywają pana Indrasila, pojawia się też pan Leger czy Legeri i dochodzi do starcia, które główny bohater, którego nie widzi, bo mdleje, więc tak naprawdę my też go nie widzimy i dostajemy tylko tam ostatnie zdania ustami innych bohaterów, co się wydarzyło, no i takie ostatnie, zupełnie ostatnie zdanie, no bo pojawił się jakiś drugi tygrys i te dwa tygrysy się zagryzły, no i dowiadujemy się, że na szyi tego drugiego tygrysa była wielka blizna.
No i ja miałem duże obawy co do tego opowiadania, no bo ja bardzo nie lubię tego opowiadania ze szkieletowej załogi, czyli tygrys tu, tygrys tam, i nie wiedziałem czego się spodziewać, a okazało się, że to jest bardzo sprawny tekst. I tak jak ten finałowy twist z naszym cyrkowcem, który okazuje się być jakimś zmiennokształtnym, nie wiem jaka była relacja pomiędzy nim a tym panem Legere, czy to był właśnie jego jakiś opiekun za starych czasów, no bo tam w końcówce on chyba rzuca taką sugestię, że już czas, tak jakby, nie wiem, właśnie temu zamienionemu w człowieka tygrysowi już się kończył ten czas możliwy do funkcjonowania jako właśnie człowiek. Więc no, ta relacja nie jest do końca jasna, ale ten sam twist no, jest okej, okay, jest dla mnie akceptowalny. Natomiast to, co mi się bardzo podoba w tym tekście, to jego konstrukcja. Dlatego, że mam wrażenie, że po pierwsze on jest precyzyjnie rozpisany, nie jak na Kinga przystało w zasadzie, jeszcze na tak młodego Kinga. A do tego on jest dobrze prowadzony, bo mam wrażenie, że tutaj Kingowi udaje się wykreować takie namacalne wręcz napięcie, które jest potęgowane i tą pierwszoosobową narracją, i tym takim narastającym napięciem wokół cyrku, i później tą pogodą. I to jest fajne, bo ja, wiesz, nie wiedziałem do czego to wszystko będzie zmierzało, kim w zasadzie jest ta postać podążająca za cyrkiem, tak? Czy jaką rolę będzie ten tygrys odgrywał, nie? Czy to będzie coś po prostu prostego na zasadzie właśnie, że tygrys zagryzie tego furiata i to wszystko. I przez to mi się bardzo dobrze ten tekst czytało. I ja paradoksalnie oceniam lepiej drogę niż wyjaśnić sam finał, który dostajemy, ale ta droga była dla mnie ciekawa, interesująca i wiesz, i się wciągnąłem i czułem naprawdę chęć dowiedzenia się, co będzie dalej i zobaczenia tego, gdzie nas King doprowadzi. Także no jak na opowiadanie właśnie też bardzo młodego pisarza, no to dostałem w zasadzie więcej niż oczekiwałem. Nie jakiś super dobry tekst, ale przyjemnie mi się go czytało.
No ja też zaskakująco dobrze, bo ja czytałem ten tekst dwa razy, nie wiem, ze dwa miesiące temu i teraz dzisiaj przed nagraniem. Dzisiaj mi się czytało go nawet lepiej, bo pamiętam za pierwszym razem byłem zaskoczony, jak dobrze jest to napisane, rozplanowane, że to czułem w zasadzie już takiego normalnego Kinga, nawet czytając to opowiadanie, a nie taką, wiesz, takie szroty z przeszłości.
Dzieciaka zwykłego.
Ale pamiętam, że za pierwszym razem ten finał tak nagle się urwał i ja byłem nim rozczarowany. Dzisiaj aż tak nie, aczkolwiek no to jest tak jak mówisz. Fajne napięcie, fajnie to jest pisane, czuć ten cyrk, tą pracę w cyrku, czuć to napięcie między bohaterami, to wszystko potęgowane właśnie najpierw tą falą upałów, którą się czuje, potem tą drastyczną zmianą pogody. Ta postać podążająca za cyrkiem, no jest naprawdę ciekawą rzeczą, aczkolwiek no rozczarowujące może być to, że ten tekst absolutnie nic nie wyjaśnia.
Mhm, to prawda.
Tutaj nie dostajemy absolutnie żadnych odpowiedzi. No dostajemy to jedno zdanie na koniec, które jest takie, w zasadzie takie a tak to nic, nie wiemy. Ty sobie dopowiedziałeś, ja nawet tak sobie nie dopowiedziałem, ja nadal po dwóch lekturach nie wiem, kim jest ten człowiek, jaka jest przeszłość ta 20-letnia między obydwoma panami, co tam się wydarzyło, dlaczego on podąża za tym cyrkiem, dlaczego ten pan Yndrasil nie lubi tego tygrysa. I no, absolutnie żadnej odpowiedzi nie dostajemy. Czyta się to dobrze, to jest dobrze napisany tekst. Ja rozumiem, że King akurat go wrzuca do tych różnych antologii, bo to jest chyba właśnie taki tekst, który niekoniecznie do autorskiego zbioru, ale absolutnie nie ma wstydu, żeby puszczać go w kolejnych wielu antologiach, które mogą sobie podpisać na okładce, że mamy Stephena Kinga. I oceniam pozytywnie. Czytało mi się naprawdę fajnie, aczkolwiek rozumiem, bo to jest trochę zarzutów, tak jak na szybko jakieś tam wycinki recenzji widziałem. No bo to jest po prostu takie opowiadanie.
No tutaj mówię, to, że jest takie fajne napięcie wykreowane, to już od w zasadzie pierwszego, czy konkretnie drugiego zdania czuć, bo tutaj już mamy tę klasyczną kingową zagrywkę zdradzającą coś z przyszłości postaci, która zaraz będzie miała miejsce, bo tutaj jest takie zdanie, że właśnie nikt nie chciał opowiadać o tym panu Legere, nawet o tej ostatniej nocy, kiedy świat się kończył, czy miał się skończyć i kiedy zniknął pan Yndrasil, czyli my od początku wiemy, że tam dojdzie właśnie do jakiegoś przesilenia i mówię, i to ustawia cały ten tekst i tak jak powiedziałem, no nie będę się powtarzał, mi też trochę brakuje tego jakiegoś, wiesz, tąpnięcia w finale. Zresztą no, mam wrażenie, że w ogóle ten motyw nawet tego zmiennokształtnego, no to jest coś, co już widzieliśmy, nie? Tak na zasadzie, że nagle to ja bardziej kojarzę z takimi wątkami jakimiś przygotowymi, nie? Że nagle się pojawia jakieś właśnie zwierzę, które ratuje sytuację i walczy i nagle ma później bohater jakąś szramę na plecach czy szramę na policzku i wtedy wszyscy się orientują, że to on był właśnie pod postacią zwierzęcia. No, ja miałem takie skojarzenia z tym finałem, więc to mówię, no sam ten finał taki sobie, ale cała reszta na plus.
No bo fabularnie napisał to dzieciak, nie? Podejrzewam, że jak on tam te 10 lat później, czy kilkanaście lat później przepisał to opowiadanie, no to poprawił styl i dlatego to się dobrze czyta, ale sama historia no, napisana przez dzieciaka i tak całkiem niezła jak na 16-latka, no ale no, nie mam więcej do powiedzenia.
No, to trafiły nam się w sumie dwa niezłe teksty, różnorodne, interesujące, więc jestem teraz ciekawy, co w kolejnym odcinku, no bo mówisz, że jeszcze coś się udało wygrzebać, więc zobaczymy, czy trafimy coś z dna gara, czy jednak jeszcze coś się uda fajnego znaleźć.
No właśnie, chyba dna gara nie, ale mam kilka pomysłów jeszcze na kilka odcinków, co można zrobić, także myślę, że będę się odzywał niebawem i podsyłał kolejne rzeczy. A za dzisiejszą rozmowę bardzo Ci dziękuję.
Dzięki również.
I do usłyszenia w przyszłości. Cześć.
Cześć. Sleep tight, boys and girls, with the dead.